drodzy Państwo, drodzy słuchacze, w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej witamy księdza profesora Waldemara Cisło, przewodniczącego Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Księże profesorze, szczęść Boże, cieszymy się, że możemy się spotkać tutaj w Kaliszu.
Szczęść Boże księdzu, szczęść Boże naszym słuchaczom. Po raz kolejny w tych gościnnych progach jestem, także kilka lat temu miałem przyjemność Państwa odwiedzać.
Księże profesorze, może na samym początku poprosimy księdza o kilka słów na temat waszej organizacji, bo jakie były początki pomocy Kościołowi w potrzebie?
Polska jest jednym z krajów, który najwięcej otrzymał pomocy w latach 70., 80. ze względu na i osobę świętego Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Może warto wspomnieć, nie tak dawno bardzo dużo mówiliśmy na temat roli kardynała Wyszyńskiego dla Kościoła w Polsce. W 1956 roku, kiedy spotkał się z naszym założycielem w Rzymie, jego pierwsza prośba dotyczyła pomocy zakonom kontemplacyjnym. Wiemy, że również i w Kaliszu są siostry, które pięknie haftują różne szaty liturgiczne. I wtedy kardynał Wyszyński prosił, żeby pomoc Kościoła w potrzebie zajęła czy objęła swoją opieką materialną siostry kontemplacyjne, ponieważ nie miały ani ubezpieczenia, ani stałych środków do życia, więc to był taki wielka troska kardynała Wyszyńskiego. I warto wspomnieć, że to jest projekt, który od tamtego roku, 56, nieprzerwanie trwa po dzień dzisiejszy. Uległa tylko kwota, która jest teraz wypłacana poszczególnym zakonom w zależności od ilości sióstr, które tam się modlą i żyją.
Księże profesorze, kiedy spoglądamy na otaczającą nas rzeczywistość, na świat, to zauważamy wiele cierpienia i wasz założyciel powiedział kiedyś, że Bóg płacze dzisiaj krwawymi łzami w prześladowanych braciach i siostrach. I to jest chyba właśnie ta główna motywacja do pracy i do waszego zaangażowania.
Wszystkie raporty, które monitorują wolność religijną na świecie, podkreślają, że chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią. I tutaj jest pełna zgodność, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wiemy, że stały przedstawiciel Ojca Świętego kilka lat temu przy ONZ-cie przedstawiał statystyki opracowane przez Watykan, które mówiły, że co roku na świecie ginie 170 tysięcy chrześcijan za wiarę. Czyli dawało nam to średnio, że co 3 minuty gdzieś na świecie jest ktoś zabijany tylko dlatego, że jest wyznawcą Chrystusa. Te statystyki uległy lekkiej poprawie, niemniej jednak fakt pozostaje faktem. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. Jak popatrzymy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w wielu krajach Afryki, typu chociażby Nigeria, czy Sudan Południowy, czy wiele innych, to widzimy, że właściwie wielu naszych sióstr i braci ma dzisiaj również udział fizyczny w Krzyżu Chrystusa.
Księże profesorze, co wpływa na to, że chrześcijaństwo jest dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na świecie? Czy myślimy tutaj tylko i wyłącznie o islamizacji, czy są też jakieś inne przyczyny?
To wymieniamy trzy zasadnicze, bo to są te reżimy totalitarne, takie jak chociażby w Korei Północnej, gdzie mamy, czy w niektórych krajach afrykańskich. Korea jest właściwie jednym wielkim obozem koncentracyjnym. Teraz dotarły do nas informacje, że było zaostrzenie tej polityki prześladowania Kościoła, bo wiemy, że chyba całe rodziny do któregoś pokolenia były wsadzane do obozu, jeśli tylko znaleziono Biblię, czy było podejrzenie, że ktoś jest chrześcijaninem. Mamy radykalny islam, no to z tym mamy do czynienia chociażby Nigeria, na północy Nigerii tam działa Boko Haram, czy z tym radykalnym islamem, z którym mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie, czy chociażby w Pakistanie, czy w Afganistanie, tam można mówić o tej próbie islamizacji tych rejonów. No i jest jeszcze pewnie wiele innych, byśmy mogli wymienić na świecie. Niemniej jednak to są te najbardziej nam znane, najbardziej zapalne rejony tego świata. W Europie widzimy, mamy też to, co mieliśmy do czynienia w Polsce. Do tej pory było to dla nas wszystkich wielkim zaskoczeniem. Te tak zwane czarne marsze, profanacja kościołów, ataki fizyczne nawet na osoby duchowne, więc z tym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Dzisiaj widzimy, że zaczyna się to pojawiać coraz częściej i jest to niestety coraz bardziej akceptowane, bo pewne ośrodki, którym zależy na deprecjonowaniu autorytetu Kościoła, ludzi Kościoła, będą się tego typu metodami posługiwać i niestety to się odbywa. My na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego mamy też takie Centrum Monitorowania Wolności Religijnej, zajmujemy się tymi tematami, bo też może warto wspomnieć naszym słuchaczom, że chociażby we Francji co 10 dni jest otwieranych dwa nowe meczety, miejsca modlitwy dla muzułmanów, a zamykany bądź palony, bądź w inny sposób niszczony kościół katolicki jeden, więc widzimy, jakie są proporcje, widzimy, jakie są tendencje.
Zatem możemy powiedzieć, że tym głównym celem organizacji pomocy Kościołowi w potrzebie jest pomoc Kościołowi prześladowanemu, cierpiącemu, a także ubogiemu, prawda?
Dokładnie, pomagamy w 140 krajach świata, wszędzie tam, gdzie Kościół z różnych powodów, albo właśnie z powodu tych politycznych rządów ateistycznych czy reżimów totalitarnych, nie może pełnić swobodnie swojej misji, ale też pewnym ograniczeniem prowadzenia misji Kościoła jest ubóstwo materialne, któremu staramy się również zapobiegać, żeby wspierać czy dawać narzędzia do pracy misjonarzom czy misjonarkom.
Księże profesorze, to nie jest też tajemnica, że nie tak dawno, jeszcze kilka dni temu, był ksiądz profesor w Libanie. Chcielibyśmy też zapytać, jaka jest sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a szczególnie właśnie w Libanie.
Liban od kilku lat przeżywa ten dramatyczny kryzys ekonomiczny, który się niestety pogłębia. Liban był o tyle dla nas ważny, że poprzez Liban dostarczaliśmy pomoc humanitarną do Syrii, która od ponad 10 lat jest uwikłana w wojnę. Liban, mając 4,5 miliona mieszkańców, przyjął 500 000 Palestyńczyków i 1,5 miliona, ale niektóre źródła mówią, i to są pewnie bardziej wiarygodne, że 2 miliony uchodźców z Syrii dzisiaj cierpi na to, że ten system się zachwiał. Kardynał Rice, z którym przeprowadzałem wywiad podczas pobytu, powiedział jasno, że Syryjczycy muszą wrócić do swoich domów, bo kraj tak mały nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru uchodźców. Poza tym tworzą się napięcia, bo dla przykładu, żeby zobrazować, jak dramatyczna jest ta sytuacja mieszkańców Libanu, ktoś, kto zarabiał przed kryzysem 2000 dolarów, dzisiaj dostaje realną wartość w wysokości 120 dolarów amerykańskich, a ceny pozostały na takim samym poziomie. Prądu nie ma, paliwa, przykładowo paliwo na stacji benzynowej kosztuje, bo tam sprzedają po 20 litrów, 10 dolarów, ale na czarnym rynku 40, ta sama liczba, więc widzimy, że to wszystko tworzy napięcia, to wszystko tworzy problemy. Taką ciekawostką jest również to, że ktoś, kto jest uchodźcą, dostaje od różnych organizacji pomocowych w sumie około 400 dolarów miesięcznie, natomiast pracujący w sferze budżetowej Libańczycy zarabiają 40 dolarów, więc widzimy, że to tworzy napięcia i pytania, dlaczego tak się to dzieje.
Czyli można powiedzieć, że ta sytuacja w Libanie jest bardzo dramatyczna i nasza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce tę pomoc nieść tam na miejscu, bo to jest też bardzo ważne. Ksiądz profesor też w jednym z wywiadów to podkreślał, że właśnie jeżeli my tej pomocy nie zaniesiemy tam do Libanu, to za chwilę w tym miejscu nie będzie w ogóle chrześcijan.
Dokładnie, tak jak mieliśmy w Iraku w 2003 roku 1,5 miliona chrześcijan, dzisiaj jest poniżej 100 tysięcy. Syria przed wojną liczyła 22 miliony ludzi, z czego około 15% to byli chrześcijanie. Dziś szacujemy, że ponad połowa z nich wyemigrowała, tak jak mówiłem, chociażby 2 miliony do Iraku i Syrii i tam ościennych krajów. Część z nich próbuje się dostać dalej, bo dla nich docelowym takim adresem to są Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia czy niektóre kraje europejskie, no ale mają problemy z wizami i z wydostaniem się stąd. To jest jedno. Dwa, musimy też pamiętać, że bogaci ludzie, którzy mieli przynajmniej 500 000 dolarów na koncie, dostawali z automatu obywatelstwa ościennych krajów, na przykład Jordanii czy innych. I ci, to znaczy, że ci bogaci już dawno wyjechali, natomiast pozostali najbiedniejsi. Kilka tygodni przed kryzysem, który mamy dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, białorusko-litewskiej i tak dalej, w Bagdadzie podawano, że podrobiony paszport, dobrze podrobiony, kraju któregoś z Unii Europejskiej i bilet lotniczy kosztował 8000 dolarów, więc widzimy, o co tutaj w tym wszystkim chodzi.
Księże profesorze, opieracie się na takiej podstawowej zasadzie: informacja, modlitwa i działanie. My się cieszymy z tego, że możemy się dzisiaj spotkać w redakcji naszego radia, że w świadomości naszych słuchaczy budzimy także tą świadomość niesienia pomocy. O tej modlitwie też staramy się pamiętać na antenie naszego radia, ale myślę, że wielu z nas, wielu naszych słuchaczy chce się włączyć w konkretne działanie materialne. Co możemy uczynić? Jakie kroki możemy tutaj uczynić jako pierwsze?
No, przede wszystkim to dziękuję księdzu biskupowi Damianowi, że z takim zaangażowaniem i z taką otwartością diecezji chce wspierać konkretne projekty, bo Wiadomo, że jeśli koncentrujemy się na tej pomocy kanałem kościelnym, gdzie my mamy to szczęście, że właściwie w każdym kraju mamy większe lub mniejsze skupiska naszych misjonarzy, czy kościołów, niekoniecznie łacińskiego, ale mamy kościoły wschodnie, które są wszędzie reprezentowane, które utrzymują jedność z Rzymem, więc staramy się za ich pośrednictwem pomagać, bo to jest dla nas najbardziej bezpieczny kanał pomocowy, tak jak to było w przypadku Syrii. I teraz chociażby Republika Środkowoafrykańska, gdzie mamy około 40 naszych misjonarzy i misjonarek, był biskup Gutsa, który gościł właśnie w diecezji kaliskiej. Bardzo dziękujemy w jego imieniu za wszelkie formy pomocy i modlitwę i pomoc materialną. To, co jest takie bardzo, myślę, że konkretne dla diecezji kaliskiej, za co dziękuję serdecznie wszystkim Państwu, którzy włączyliście się w tę akcję zainicjowaną przez księdza biskupa Damiana, że 120 dziewcząt dostanie albo maszynę do szycia, albo taki mały przenośny warsztat do strzyżenia, czyli po prostu one dostaną pracę, a jak dostaną pracę, jak będą same mogły się utrzymać, to dostaną godność, bo wiemy, jak trudny jest los kobiety w Ameryce Łacińskiej czy w Afryce, gdzie siostry nasze zakonne bardzo wiele wysiłku, wiele trudu poświęcają na zwalczanie tak zwanego maczyzmu, z którym mamy do czynienia w Ameryce Południowej, czy no niestety też w wielu krajach Afryki.
Myślę, że cieszy to, że to nasze działanie, które zostało podjęte, przenosi się na konkret. My nie dajemy przysłowiowej ryby, tylko dajemy wędkę i to jest chyba bardzo, bardzo ważne.
Dokładnie, tak jak ksiądz powiedział, ważne jest to, żeby tym ludziom pokazać jakąś formę pomocy, która jest dla nich najbardziej skuteczna, no bo my możemy dać paczki żywnościowe, ale mamy świadomość, że jest to tylko pomoc doraźna. Kwestia miesiąca można przeżyć na takiej jednej paczce. Natomiast jeśli damy tym kobietom maszynę do szycia, taki, jak mówiliśmy, warsztat, salon fryzjerski mini w torebce, czy jakieś inne narzędzia do pracy, to dajemy im godność na całe życie, bo one już nie muszą się prostytuować, nie muszą być sprzedawane. Przecież no, słyszycie Państwo co chwilę jakieś różne informacje, że małe dziewczynki są sprzedawane za worek grochu czy coś takiego. No, to jest niestety nieszczęście tych dzieci, no bo one jako małe dzieci są wykorzystywane seksualnie przez różnych ludzi przyjeżdżających z Europy czy z innych krajów afrykańskich. To jest dramat tych dzieci. No, najmłodsza dziewczynka, która była wykupiona przez siostrę z niewoli seksualnej z tych obozów, czy ośrodków, które prowadziło ISIS, czyli to wojsko w Iraku i w Syrii, to najbardziej radykalna forma islamu, no to miała 6 lat. Więc wiemy, że kobiety jazydki były sprzedawane na rynku z kartką na szyi po 30, po 50 dolarów. To był dramat olbrzymi tych kobiet. Ja pamiętam takie bardzo poruszające spotkanie w Niemczech, kiedy jedna z tych dziewcząt, która miała wtedy 12 lat, została sprzedana Syryjczykowi za 50 dolarów. On sam ją wykorzystywał wielokrotnie seksualnie jako 12-latkę. Potem ją odsprzedał następnemu i następnemu. I ta dziewczyna spotkała tego swojego oprawcę w obozie dla uchodźców w Niemczech. I wtedy doszło do konfrontacji na antenie telewizji. I pytała go z takim wyrzutem, czemu mi to zrobiłeś? Przecież masz córki w moim wieku, im też byś to zrobił? I to dziecko zemdlało, bo nie była w stanie wytrzymać tych emocji. Więc widzicie Państwo, jaki poziom mamy traumy i różnych problemów, które są związane z tym prześladowaniem, z tymi niepokojami, z tą wojną, chociażby na Bliskim Wschodzie.
To wszystko, co słyszymy, to o czym mówi ksiądz profesor, naprawdę jest przerażające i dlatego tak ważna jest pomoc każdego z nas. My cieszymy się także, że od roku 2020 już bardzo konkretnie przy ośrodku jezuickim w Kaliszu swoją działalność rozpoczęła misja Kalisz. To działanie, nawet pomimo pandemii, cały czas było podejmowane, różnego rodzaju koncerty charytatywne i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że każda, nawet ta najmniejsza działalność, która jest podejmowana, ona przynosi bardzo konkretne owoce.
Dokładnie, no bo czasami Państwo może macie też takie wątpliwości, jak wiele osób mówi, no dobrze, no ja nie należę do zamożnych ludzi, więc ja nie mogę pomóc. Owszem, są i firmy, które pomagają. Na przykład mamy taką firmę z tego rejonu, firma Solbet. Dziękujemy przy okazji, bo zawsze nas wspierają, czy jak polskie PKP, czy która też co roku przeznacza pewną kwotę na zakup mleka w proszku, które jest niesamowicie tam potrzebne, bo chodzi nam o dzieci, które są niedożywione, czy Łukasik Kapital, firma, która przekazała nam pieniądze na zakup paczek, ale to są duże firmy, które stać na to, żeby to zrobić i mają ludzi, którzy chętnie, prezesów, którzy chętnie pomagają, tak jak Polfa Tarchomin przekazała 2 tony leków, ale też są takie drobne rzeczy, bo jeśli nas jest dużo, a powpłacamy tam powiedzmy po 5, po 10 zł, to się uzbiera też na pewną kwotę, bo żeby utrzymać przy życiu rodzinę 5-osobową w Syrii czy w Libanie, dzisiaj nam jest potrzeba około $60, żeby kupić, bo oczywiście tam się zmienia kurs wymiany i zmieniają ceny, ale na dzień dzisiejszy to jest około $60-70, żeby kupić te podstawowe produkty żywnościowe, które pozwolą im odciągnąć o miesiąc te najbardziej trudne decyzje, czyli no, wyjeżdżania. To żeby też Państwu uświadomić, że do jakiego poziomu no, dramatyzmu się niestety zniża ta sytuacja, no to jak mówił nam jeden z patriarchów, i to potwierdzały też organizacje międzynarodowe, charytatywne, mieliśmy przypadki zgłoszone, że ojcowie rodzin, którzy nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin, czyli zapewnić żywności dzieciom, leków koniecznych, to popełniali samobójstwo i takich kilku przypadkach mogliśmy usłyszeć na terenie Libanu.
Księże profesorze, organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie realizuje czy włącza się w szereg wielu projektów. My chyba najbardziej kojarzymy ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, ale właśnie to nie jest taka jednorazowa akcja, która odbywa się tylko raz w roku. To wasze zaangażowanie, wasza działalność ma znacznie szerszy zakres, jak to przed momentem zostało powiedziane.
No chociażby w najbliższym czasie będzie 1 000 000 dzieci młodych się narażających, to w październiku zachęcamy też katechetów, księży, którzy uczą w szkole, żeby zaangażować dzieci do modlitwy o pokój na świecie. Mamy też raport, co 2 lata wydajemy raport Prześladowani i Zapomniani, gdzie koncentrujemy się tylko na chrześcijanach i co 2 lata jest wydawany raport na temat wolności religijnej, gdzie poruszamy każdy aspekt wolności religijnej. To jest bardzo duże opracowanie prezentowane dotyczące właściwie całego świata, gdzie staramy się pokazać tendencje, czy prześladowania tle religijnym rosną, czy maleją, a jeśli tak, to w jakim rejonie świata i czy to dotyczy całego, czy tylko wybranych krajów. Mamy też chociażby w lutym taki specjalny dzień, gdzie staramy się przypomnieć, uwrażliwić naszych wiernych na temat życia konsekrowanego, czyli zakonów kontemplacyjnych żeńskich, które wspieramy bardzo mocno. I tych akcji to w ciągu roku mamy sporo. Jak ksiądz wspomniał, najważniejszym jest ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, gdzie co roku w drugą niedzielę listopada księża w parafiach prosimy o modlitwę w intencjach danego kraju, w intencji chrześcijan tam żyjących, jak również o wsparcie materialne.
Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dlatego z tego miejsca chcemy też zaapelować o konkretne zaangażowanie, o konkretną pomoc. Ta rozmowa ma właśnie taki charakter informacyjny. Zachęcamy Państwa do modlitwy, ale także do włączenia się w konkretną pomoc. Ktoś kiedyś powiedział, że nikt nie posiada tak mało, żeby nie mógł się podzielić z innym. I tak jak ksiądz profesor powiedział przed momentem, nas to może niewiele kosztuje, jakaś ofiara 10-20 zł, ale kiedy połączymy to w jedno wspólne dzieło, to ta pomoc jest bardzo, bardzo konkretna.
Tak jak pan dyrektor wspomniał, no my mamy tę zasadę 3 kroków. Informacja, no staramy się mówić, bo chrześcijanie w Iraku czy w Syrii proszą, wy w Europie mówcie jeszcze, co z nami robią, bo nas już nikt tutaj nie słucha. My nie mamy głosu, dzięki Bogu w Polsce jeszcze mamy, czy radiostacje te diecezjalne, czy telewizje, czy Trwam, czy Radio Maria, czy inne ośrodki, które jeszcze jakoś funkcjonują, dzięki Bogu. Więc mamy też tę możliwość prezentowania tych różnych problemów związanych z chrześcijaństwem i z prześladowaniem. Natomiast w wielu miejscach na świecie tych możliwości już nie ma i to jest tak zwany Kościół Milczący, więc my dziękujemy Bogu za to, że możemy tak jak dzisiaj chociażby przeprowadzić tę rozmowę i poinformować naszych drogich słuchaczy, jak ta sytuacja wygląda, a w wielu wypadkach tego nie ma. Czyli informacja, 2 krok no to jest modlitwa, no bo z tego nikt się nas nie może zwolnić. Nawet jakąś krótką modlitwę odmówić intencji naszych prześladowanych sióstr i braci. I 3 krok, jeśli ma ktoś możliwość, to pomoc materialna.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę, za poświęcony nam czas. Przypomnę Państwu, przypomnę naszym słuchaczom, że naszym gościem był ksiądz profesor Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Mam nadzieję, księże profesorze, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie tutaj w Kaliszu, bo chcemy tutaj działać, chcemy także wspomagać to dzieło, które podejmujecie.
No, moja wizyta jest spowodowana tym, że chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować księdzu biskupowi za takie zaangażowanie i zachęcenie też księży, bo wiemy, że przykład idzie z góry, także też bardzo się cieszymy z tego otwarcia księdza biskupa, który jeszcze jako ojciec duchowny w seminarium w Poznaniu często przyjmował gości naszych, którzy przyjeżdżali z różnych krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani. I tutaj też u ojców jezuitów w sanktuarium żegnaliśmy kustosza, więc chciałem też podziękować za jego życzliwość. I wiele takich przejawów życzliwości doświadczamy, więc chcieliśmy też złożyć z naszej strony podziękowanie, bo najczęściej niestety tylko prosimy, a rzadko jest okazja, żeby podziękować. Także też dziękuję księdzu dyrektorowi za tę możliwość, że możemy do naszych drogich słuchaczy skierować tych kilka słów. Także Państwu, tym z Państwa, którzy czy modlą się, czy poprzez formę materialną wspieracie pomoc Kościołowi w potrzebie, za tym pośrednictwem serdecznie dziękuję.
Tak jest, wiele udało się zrobić, wiele pracy jeszcze przed nami. Na to zaangażowanie ze strony naszych słuchaczy także liczymy. Jeszcze raz przypomnę, że naszym gościem był ksiądz profesor Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo.